Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
O duszpasterskim wymiarze sądów kościelnych przypomniał papież podczas spotkania z Trybunałem Roty Rzymskiej. Podczas audiencji dla prezydenta Holanda Franciszek uwzględnił list, jaki napisało do niego 120 tysięcy francuskich katolików. Papież przedstawił prezydentowi ich rozgoryczenie. Ojciec Święty pracuje nad encykliką o ekologii człowieka, potwierdził ksiądz Federico Lombardi. 24 stycznia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Z okazji inauguracji roku sądowego papież spotkał się z zespołem Trybunału Roty Rzymskiej. Zajmuje się on głównie sprawami małżeństw, co ma szczególne znaczenie duszpasterskie. Franciszek nakreślił profil sędziego kościelnego, przypomniał, że ma on być przede wszystkim duszpasterzem.
Wasza posługa, drodzy sędziowie i pracownicy Trybunału Roty Rzymskiej, jest szczególną służbą Bogu, który jest miłością i jest bliski każdemu człowiekowi. Jesteście zasadniczo duszpasterzami. Kiedy wykonujecie pracę sądowniczą, nie zapominajcie, że jesteście duszpasterzami. Za każdym aktem, każdą pozycją, każdym procesem są osoby, które czekają na sprawiedliwość. Drodzy bracia, dziękuję wam i zachęcam, byście pełnili swe zadanie skrupulatnie i z łagodnością.
Ojciec Święty wskazał też na potrzebę bezstronności, troski o prawdę, respektowania prawa oraz duszpasterskiej delikatności. Dzisiejszym wydarzeniem dnia w Watykanie była wizyta prezydenta Francji. W czasie konferencji prasowej po audiencji François Hollande zapewnił, że rozmawiano przede wszystkim o kwestiach międzynarodowych. Na marginesie przyznał, że podjęto też kwestie dotyczące samej Francji, panującego w niej laicyzmu. Watykański komunikat informuje ponadto, że rozmawiano również o takich kwestiach jak rodzina, bioetyka, poszanowanie wspólnot wyznaniowych oraz troska o miejsce kultu. Tymczasem, zdaniem rzecznika Episkopatu Francji, papież wstawił się za francuskimi katolikami u prezydenta Hollanda. Przypomnijmy, że ponad 120 tysięcy młodych katolików z Francji podpisało list do papieża Franciszka. Prosili Ojca Świętego, by dał wyraz ich rozgoryczeniu z traktowania katolików w tym kraju. Jak zapewnił rzecznik episkopatu ksiądz Bernard Podvin, treść listu miała poważny wpływ na przebieg rozmowy papieża z prezydentem. Julie Graziani, która zredagowała ten list, jest zadowolona, że do prezydenta Hollanda dotarł tą drogą głos francuskich katolików. Zawiedziona jest jednak deklaracjami prezydenta, które są w jej przekonaniu zwykłym pustosłowiem. Pragnę jednak zapewnić, że nie jesteśmy katolikami zamkniętymi w twierdzy. To nie jest nasza postawa. Pomyśleliśmy po prostu, że nie można milczeć wobec ataków, których obiektywnie staliśmy się ofiarą. We Francji wyśmiewanie się z katolików ma długą laicką tradycję. Wyśmiewanie się z chodzenia do kościoła, z modlitwy. Jednakże ta postawa przerodziła się w ostatnich latach w prawdziwą pogardę. Prezentuje się nas na przykład jako obóz homofobów, tylko dlatego, że wyszliśmy na ulicę bronić rodziny. Ten skrót myślowy stosuje wielu dziennikarzy i jest to nie do przyjęcia. Ale to jeszcze nie koniec. Zrobiono kolejny krok, już nie tylko wyszydzanie, ale deklarowana nienawiść. Mnożą się profanacje i akty wandalizmu. Osoby publiczne otwarcie przyznają się do chrystianofobii i podżegają do nienawiści religijnej. Ojciec Święty przygotowuje dokument o kwestiach ekologicznych. Ma to być encyklika, oświadczył watykański rzecznik prasowy. Franciszek zwierzył się dziś z tego prezydentowi Hollandowi, kiedy rozmawiano o ekologii, a francuski prezydent ogłosił to na konferencji prasowej. Ksiądz Federico Lombardi potwierdził tę wiadomość, zastrzegł jednak, że papież dopiero rozpoczął pracę nad tym tekstem. Z tego względu jest jeszcze za wcześnie, by mówić o ewentualnej dacie publikacji tego dokumentu. W każdym razie można zauważyć, że papież chce położyć szczególny akcent na zagadnienie ekologii człowieka, powiedział ksiądz Federico Lombardi.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Piątek 24 stycznia, witam Państwa, Krzysztof Bruk. Dobiega końca tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Nasz program poświęcimy relacjom Kościoła katolickiego z rosyjskim prawosławiem. Kardynał Kurt Koch, przewodniczący ekumenicznej dykasterii w Watykanie, stwierdził w jednym z ostatnich wywiadów, że rozpoczęty rok bardzo dobrze się zapowiada pod względem relacji z prawosławiem. Zaplanowane zostało spotkanie papieża Franciszka z patriarchą Konstantynopola w Jerozolimie z okazji 50. rocznicy spotkania Pawła VI i patriarchy Atenagorasa. Ponadto Cerkiew Rosyjska wydała w grudniu ważny dokument na temat prymatu, umożliwiając tym samym postęp w dialogu teologicznym, którego kolejna sesja odbędzie się we wrześniu. Tyle kardynał Koch o nadziejach. My rozmawialiśmy z ojcem Jacyntem Destivelem z Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan, który jest odpowiedzialny za relacje Watykanu ze słowiańskimi kościołami prawosławnymi. Posłuchajmy.
Jaki jest stan relacji między Kościołem katolickim i rosyjską cerkwią prawosławną?
On peut dire que les relations entre l'Église orthodoxe russe et l'Église catholique se sont intensifiées ces dernières années.
Można powiedzieć, że te relacje się zintensyfikowały w ostatnich latach. Odbyło się wiele wizyt wysokich przedstawicieli obu kościołów. Podjęto też wiele wspólnych inicjatyw kulturalnych. W ubiegłym roku na rozpoczęcie pontyfikatu Franciszka przybył do Watykanu metropolita Hilarion. Potem w listopadzie przybył ponownie. Tym razem odbył długą rozmowę z papieżem oraz szereg spotkań z szefami watykańskich dykasterii. Kardynałem Kochem, odpowiedzialnym za ekumenizm, kardynałem Ravazim z Rady Kultury oraz arcybiskupem Palią z Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. W grudniu natomiast kardynał Koch gościł w Rosji. Był w Petersburgu, gdzie został przyjęty w Akademii Prawosławnej, a w Moskwie został przyjęty przez patriarchę Cyryla i metropolitę Hilariona. Ponadto w listopadzie byli w Rosji kardynałowie Skola i Pupar, którzy uczestniczyli w różnych inicjatywach patriarchatu i mogli się też spotkać z samym patriarchą. To pokazuje, jak intensywne są to relacje. Nasza współpraca dokonuje się w różnych dziedzinach, przede wszystkim w teologii. Dialog teologiczny to najważniejszy aspekt wzajemnych relacji. Odbywa się on w ramach Międzynarodowej Komisji do Spraw Dialogu. Pod koniec ubiegłego roku Patriarchat Moskiewski opublikował dość ważny, oficjalny dokument Świętego Synodu, w którym pokazuje, jak Cerkiew Rosyjska rozumie prymat. Ten dokument precyzuje stanowisko tego kościoła i dlatego jest bardzo ważny, ponieważ umożliwia rozwój dialogu teologicznego, który na obecnym etapie dotyczy właśnie relacji między prymatem i synodalnością.
W tym dokumencie patriarchat odmawia uznania jakiejkolwiek władzy papieża. Czy to nie oznacza przypadkiem końca wszelkiego dialogu?
Le document du patriarcat de Moscou ne porte pas tellement sur la question de l'autorité.
Dokument patriarchatu moskiewskiego nie dotyczy władzy papieża. Mówi on ogólnie o prymacie. Poprzedni dokument, przyjęty przez Międzynarodową Komisję do Spraw Dialogu, tak zwany dokument z Ravenny z 2007 roku, wyjaśnia, że istnieją trzy szczeble prymatu i synodalności na poziomie diecezji, regionu i kościoła powszechnego. Ostatni dokument patriarchatu wyjaśnia, że nie można w identyczny sposób transponować prymatu na wszystkie trzy poziomy, lecz że należy zastanowić się ponownie nad tym, jak w przeszłości, w historii, praktykowano prymat na poziomie Kościoła powszechnego. Myślę, że jest to raczej wezwanie, by ponownie zgłębić źródła historyczne i kanoniczne relacji między naszymi kościołami, w szczególności w pierwszym tysiącleciu, co pomoże nam sprecyzować, jak każdy z naszych kościołów rozumie prymat na szczeblu Kościoła powszechnego. Ponieważ jest oczywiste, że jeśli pewnego dnia jedność Kościoła zostanie przywrócona, prymat na poziomie Kościoła powszechnego, a zwłaszcza prymat biskupa Rzymu, będzie sprawowany inaczej na wschodzie i na zachodzie. Józef Ratzinger jeszcze w latach 70. mówił, że nie można domagać się od kościołów prawosławnych więcej niż to, co było praktykowane w pierwszym tysiącleciu. A zatem musimy ponownie zgłębić źródła, zwłaszcza z pierwszego tysiąclecia.
W swym dokumencie Cerkiew Rosyjska mówi raczej o prymacie honorowym. Czy Kościół katolicki mógłby przystać na taki prymat honorowy?
To depend
Wszystko zależy od tego, jak rozumie się taki prymat honorowy, jak rozumie się honor. Jeśli oznaczałoby to jedynie zasiadać na pierwszym miejscu, czy być pierwszym na liście, to nie o to nam chodzi. Nie tak funkcjonuje prymat w Kościele katolickim, ponieważ my na Zachodzie mamy jeden patriarchat. Natomiast na Wschodzie od samego początku istnieje wielość patriarchatów. Nie może to być prymat honorowy w tym sensie, że nie miałby on żadnego znaczenia kanonicznego. Na przykład w pierwszym tysiącleciu biskup Rzymu miał pewne uprawnienia uznane w kanonach. I trzeba się nad tym zastanowić. Chodzi tu na przykład o możliwość interwencji, kiedy dochodzi do konfliktów między kościołami lokalnymi. Pewne procedury są tu ważne. Kolejna kwestia to sobory powszechne. W pierwszym tysiącleciu to cesarz zwoływał sobory. Kto teraz może to robić? Ważne jest, by był ktoś pierwszy. I to nie tylko na pierwszym miejscu, ale by miał pewną władzę, możliwość inicjatywy. Oczywiście w zgodzie z innymi, bo prymat sprawuje się zawsze wraz z synodalnością. A zatem nie ma prymatu bez synodalności, ale nie ma też synodalności bez prymatu.
A zatem Kościół nie wyklucza prymatu honorowego.
Je crois qu'il nous faut réfléchir à nouveau à l'invitation qu'avait lancé le pape Jean-Paul II dans l'encyclique Utunum Sint.
Myślę, że trzeba na nowo podjąć wezwanie, które skierował Jan Paweł II w encyklice Utunum Sint, zarówno do katolików, jak i do prawosławnych, aby zastanowili się nad takim sposobem sprawowania prymatu, aby było to do przyjęcia przez jednych i przez drugich. Prymatu w jego obecnej postaci w Kościele katolickim nie można zastosować do całego Kościoła powszechnego. Potrzeba zatem wspólnej refleksji. Tu nie chodzi o to, czy my się na coś zgodzimy, czy oni się na coś zgodzą, ale o to, byśmy razem coś przyjęli, byśmy mieli wspólne pojęcie prymatu.
Czy ten dokument nie neguje przypadkiem woli wspólnej inicjatywy w tym zakresie?
L'Église orthodoxe russe a publié ce document pour le dialogue théologique.
Rosyjska Cerkiew Prawosławna opublikowała ten dokument z myślą o dialogu teologicznym, aby umożliwić jego postęp, i rosyjska cerkiew będzie obecna na następnym posiedzeniu dialogu. A zatem ten dokument nie ma powstrzymać dialogu, lecz przeciwnie, precyzuje stanowisko patriarchatu moskiewskiego na temat prymatu.
A jak się układają relacje z prawosławiem na Ukrainie?
Kardynał Koch był na Ukrainie w maju ubiegłego roku. Spotkał się tam z wielkim dynamizmem chrześcijaństwa, co jest niewątpliwie darem dla Kościoła na Zachodzie. Spotkał się z przedstawicielami poszczególnych kościołów, między innymi z metropolitą Włodzimierzem, metropolitą Kijowa, który stoi na czele ukraińskiej cerkwi patriarchatu moskiewskiego, a także z arcybiskupem Światosławem Szewczukiem, zwierzchnikiem grekokatolików. Kardynał Koch zdał sobie sprawę z różnorodności kontekstów. Był bowiem w Kijowie, we Lwowie, w Zakarpaciu. Jak wiadomo, czynnik narodowy odgrywa istotną rolę w relacjach międzychrześcijańskich. Ukraina jest krajem, który wciąż poszukuje swej tożsamości i stabilności. I ma to również wpływ na sytuację kościelną. Rozdarty między Wschodem i Zachodem, leżący powiedzmy w różnych strefach wpływów. Czuć to również w kościołach. Potrzeba jeszcze czasu, aby pojednanie mogło się w pełni urzeczywistnić. Pamiętajmy, że dopiero od 20 lat chrześcijanie mogą swobodnie praktykować swą wiarę, bez względu na to, do jakiego należą kościoła. Ale dzieło pojednania ma na celu jedność kraju, a także jedność kościelną.
A jakie jest stanowisko Watykanu względem tego procesu pojednania na Ukrainie?
To w pierwszym rzędzie sami Ukraińcy muszą uregulować pojawiające się problemy w ich kraju między różnymi jurysdykcjami. My możemy jedynie zachęcać do podejmowania kolejnych kroków pojednania. Doskonałym przykładem pojednania jest spotkanie z grudnia ubiegłego roku zorganizowane przez Episkopat Polski i Patriarchat Moskiewski na temat pojednania między Polakami i Rosjanami. Kościoły mogą odegrać ważną rolę w dziele pojednania pamięci, ale to kościoły lokalne i miejscowe społeczeństwa muszą o to zadbać. My możemy do tego jedynie zachęcać.
Czy w ramach rosyjskiej cerkwi prawosławnej istnieją przeciwnicy ocieplenia relacji z katolikami?
Rosyjska cerkiew prawosławna to kościół bardzo duży, liczący 130 milionów wiernych. A zatem, podobnie jak w kościele katolickim, istnieją różne nurty, wrażliwości, tradycje. Dla nas wielkim bodźcem jest Sobór Watykański II i wszystko, co wydarzyło się w relacjach ekumenicznych po Soborze. W tym roku przypada 50. rocznica spotkania Pawła VI z patriarchą Atenagorasem. My, chrześcijanie zachodni, mamy w tym oparcie. W Rosji było inaczej. Nie było odpowiednika Soboru Watykańskiego II. Kościół był prześladowany, nie można było prowadzić badań teologicznych. Chrześcijanie nie mieli kontaktu z Zachodem przez 70 lat. Cała rosyjska cerkiew nie musi patrzeć na kwestie jedności z taką samą wrażliwością, co chrześcijanie zachodni. Na pewno istnieją nurty rosyjskiego prawosławia, które są raczej zamknięte na kontakty z katolikami, ale istnieje też wielka i bardzo dynamiczna tradycja kontaktów, która została zainicjowana jeszcze przed rewolucją październikową. Cerkiew rosyjska była jednym z pionierów w kontaktach z Kościołem katolickim, a także z Anglikanami czy starokatolikami. Synod moskiewski w latach 1917-1918 postanowił nawet utworzyć specjalną komisję do spraw kontaktów z innymi chrześcijanami, mając na względzie jedność Kościoła. Jest to decyzja prekursorska. Rosyjska cerkiew uprzedziła w tym Kościół katolicki. Cała ta tradycja popadła zapomnienie w czasach Związku Radzieckiego, ale również i w tej epoce istnieli tacy ludzie jak na przykład metropolita Nikodem, którzy odegrali istotną rolę w otwarciu rosyjskiej cerkwi na ruch ekumeniczny. To dzięki metropolicie Nikodemowi na przykład na Soborze Watykańskim II byli obserwatorzy rosyjskiej cerkwi. I między innymi z tego względu kardynał Koch podczas swej niedawnej wizyty w Petersburgu bardzo chciał nawiedzić grób tego hierarchy. Przypomnijmy, że metropolita Nikodem umarł w objęciach Jana Pawła I w 1978 roku i że był on, o czym nie wolno zapominać, ojcem duchownym aktualnego patriarchy Cyryla. Całe to dziedzictwo metropolity Nikodema, które pod wieloma względami przejął i uosabia patriarcha Cyryl, budzi wielkie nadzieje. Jest to nurt rosyjskiego prawosławia otwarty na kontakty. Ten nurt wciąż istnieje i trzeba się na nim oprzeć. Jest oczywiste, że będą sprzeciwy. Patriarsze Cyrylowi bardzo zależy na zachowaniu jedności swego kościoła. I dlatego, dopóki są opory, nikt nie chce iść zbyt szybko w pogłębianiu relacji z Kościołem katolickim. Oczywiście w takiej sytuacji trzeba być roztropnym. Ale jako syn duchowy metropolity Nikodema, patriarcha chce iść naprzód, tylko że musi zachować jedność swej owczarni. Musi być pewny, że jego wierni pójdą za nim.
Mówił ojciec Jacen de Stivel z papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan, odpowiedzialny za relacje Watykanu ze słowiańskimi kościołami prawosławnymi.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.